Ekscelencjo, Najdostojniejszy Księże Arcybiskupie Adamie, drodzy telewidzowie telewizji Trwam, słuchacze Radia Maria i Radia Fara, czcigodni bracia w Chrystusowym Kapłaństwie, siostry zakonne, zacni przedstawiciele władz, umiłowani w Chrystusie Panu siostry i bracia, zatroskani o trzeźwość polskiego narodu. Polacy są narodem kochającym wolność. Przez 123 lata nasza ojczyzna była pod zaborami, a mimo to nie zatraciliśmy w sercach pragnienia wolności, za którą byliśmy gotowi zapłacić najwyższą cenę. O tym mówi piękna piosenka. Z głębi dziejów, z krain mrocznych, długi łańcuch ludzkich istnień połączonych myślą prostą, żeby Polska, żeby Polska, żeby Polska była Polską. Te słowa oddają również istotę naszego spotkania w miejscu piastowym. Przez wiele pokoleń Polacy pragnęli niepodległości, pragnęli godnego życia w wolnym państwie rządzonym zgodnie z wolą narodu. To pragnienie ziściło się w roku 1918. Jednak naród nie mógł się cieszyć zbyt długo tym upragnionym darem. Już w 1920 roku trzeba było stanąć naprzeciw bolszewickiej nawałnicy, która niosła zbrodniczą ideologię. Kilkanaście lat później przyszła pożoga II wojny światowej. Następnie dekady komunizmu na nowo rozdrapały rany zniewolenia. Dzisiaj żyjemy w wolnym kraju. W stulecie odzyskania niepodległości dziękujemy Wszechmogącemu Bogu za bohaterów naszej narodowej walki o wyzwolenie. Wielu z nich znalazło miejsce w podręcznikach historii, znalazło miejsce na pomnikach i w nazwach ulic, ale tysiące bohaterów pozostało bezimiennych. Dziękujemy więc za kapłanów, którzy w zaciszach świątyń podtrzymywali narodowego ducha. Dziękujemy za matki, które od kołysek uczyły swoje dzieci modlitwy i patriotycznych pieśni. Dziękujemy za ojców, którzy opuszczali domy rodzinne, aby walczyć z wrogiem. Dziękujemy za nauczycieli, którzy nie bali się przekazywać ojczystej mowy i narodowej historii kolejnym pokoleniom. Dziękujemy za dzieci i młodzież, które dawały świadectwo patriotyzmu w najtrudniejszych czasach, niejednokrotnie płacąc za to życiem. Dziękujemy za poetów i pisarzy, za malarzy i kompozytorów, którzy w język sztuki ubierali najszlachetniejsze pragnienia i marzenia zniewolonego narodu. Dziękujemy za mężów stanu, którzy odważnie walczyli o wolność na salonach politycznych. Postawy tych bohaterskich pokoleń oddają słowa piosenki, od której zaczęliśmy nasze rozważania. Zrzucał uczeń portret cara, ksiądz ściegienny wznosił modły, opatrywał wóz Drzymała, dumne wiersze pisał Norwid. I kto szablę mógł utrzymać, ten formował legion wojsko, żeby Polska była Polską. Siostry i bracia, również dzisiaj Polska potrzebuje naszej ofiarnej miłości. Troska o ojczyznę jest naszym podstawowym obowiązkiem, który wynika z przykazań Bożych. Przypominał o tym święty Jan Paweł II 8 czerwca 1987 roku w Warszawie. Mówił: Polska jest dobrem wspólnym całego narodu i na to dobro muszą być otwarci wszyscy jej synowie i córki, bo takie dobro domaga się stałego i rzetelnego wysiłku całego społeczeństwa. W katechizmie Kościoła katolickiego czytamy: miłość ojczyzny i służba dla niej wynikają z obowiązku wdzięczności i porządku miłości. Umiłowanie ojczyzny jest jednym z najpiękniejszych i najszlachetniejszych rodzajów miłości. Wielki kardynał Stefan Wyszyński za świętym Ambrożym miłość do ojczyzny stawiał na drugim miejscu zaraz po miłości do Boga. Warto byśmy w tym momencie wspomnieli także słowa wielkiego działacza ruchu narodowego Romana Dmowskiego, który pisał: jesteśmy różni, pochodzimy z różnych stron Polski, mamy różne zainteresowania, ale łączy nas jeden cel – Cel ten to ojczyzna, dla której chcemy żyć i pracować. Nasza obecna wolność jest darem i bezcennym dziedzictwem. Otrzymaliśmy ją od minionych pokoleń. O ten dar musimy się dzisiaj bardzo troszczyć. Musimy go pielęgnować, chronić i umacniać. Dzisiaj dzięki Bożej opatrzności nie musimy o Polskę walczyć na wojennych frontach, nie musimy przelewać krwi za wolność. Niestety ten pozorny spokój sprawia, że wielu Polaków ma uśpione sumienia. Sumienia zamglone przez wrogą, antynarodową i antyludzką propagandę. Dlatego trzeba zadać dramatyczne pytanie. Czy my naprawdę jesteśmy wolni? Święty Jan Paweł II słusznie przestrzegał, że egzamin z wolności jest jeszcze przed nami. Słusznie uczył, że wolność trzeba stale zdobywać. Czy rozumiemy tę papieską lekcję? Czy wiemy, co znaczy być wolnymi w naszych czasach? Kiedy w roku 1980, w tak ważnym dla naszej ojczystej historii momencie powstawania Solidarności, niejako zachłysnęliśmy się nadzieją wolności, polscy biskupi na czele z prymasem tysiąclecia apelowali do sumień Polaków. W tej chwili przyszła na naszą ojczyznę błogosławiona godzina rachunku sumienia. Jeżeli budzi się w nas świadomość odpowiedzialności za naród, to musi się z tym wiązać poczucie odpowiedzialności za wartość życia każdego z nas. Słyszymy zewsząd wołanie: czyńcie rachunek sumienia, zdajcie sprawę z włodarstwa swego. Postawmy również sobie pytanie, a jak my gospodarzymy dobrami, które Ojciec Niebieski nam powierzył dla utrzymania naszego życia osobistego, rodzinnego i dla wychowania młodego pokolenia. My też możemy okazać się niekiedy nieuczciwi i my możemy być złymi zarządcami naszego dobra domowego. I wielu spośród nas może sobie powiedzieć, że rozproszyliśmy dary Boże, które były przeznaczone dla utrzymania rodziny i dzieci, zwłaszcza przez upowszechnione dzisiaj pijaństwo, nietrzeźwość i rozwiązłość. Jakże te słowa, kochani, pasterskiej troski są i dzisiaj, w 2018 roku, aktualne. Prawdziwy atak wrogich sił dokonuje się na naszą wolność moralną, duchową i religijną. Są to ataki na tyle podstępne, że często ich nie dostrzegamy. Możemy powiedzieć, że nasze narodowe życie społeczne i duchowe niszczy powódź, a my nie widzimy ani potrzeby budowania wałów, ani podejmowania akcji ratunkowej. Pozwalamy rozprzestrzeniać się tym zagrożeniom, a zwłaszcza pijaństwu i alkoholizmowi. Zastanówmy się, czy odpowiedzialny Polak może radośnie i beztrosko świętować niepodległość, gdy ponad 11 tysięcy rodaków umiera rocznie przez legalnie sprzedawany alkohol. Obok nas, w naszych rodzinach, wśród sąsiadów i znajomych, w całej naszej narodowej wspólnocie żyje prawie 1 000 000 osób uzależnionych. To mniej więcej tyle, ile osób mieszka łącznie w Gdańsku i Poznaniu. Dwie wielkie metropolie, armia ludzi doświadczających okrutnego zniewolenia, przegrywających życie, krzywdzących siebie i swoich bliskich. A do tego mamy 3 000 000 pijących ryzykownie i szkodliwie, a więc więcej niż mieszka łącznie w Warszawie i Krakowie. Czy potrafimy zrozumieć, że gdybyśmy zebrali osoby uzależnione oraz pijące ryzykownie i szkodliwie w jednym miejscu, to potrzebowalibyśmy Warszawy, Krakowa, Poznania i Gdańska, a więc 4 największych miast naszego kraju. To nie jest margines, to nie jest nic nieznaczący problem. Gdy to zrozumiemy, jaka będzie odpowiedź na pytanie, czy naprawdę jesteśmy wolni? Siostry i bracia, zanim zacznie się uzależnienie biologiczne, zanim organizm uzależni się od alkoholu, zniewolone zostają nasze umysły, nie tylko tych, którzy wpadają w nałóg. To zniewolenie mentalności ogółu społeczeństwa, jej zawładnięcie przez alkohol widzimy niemalże na każdym kroku. mediach emitowanych jest 2,5 tysiąca godzin reklamy piwa. A gdy mówimy o potrzebie zakazu, chór fałszywych ekspertów krzyczy, że przecież reklama nie działa. Czy rzeczywiście można uwierzyć, że wielkie koncerny wydają setki milionów złotych na tysiące godzin reklamy, wiedząc, że to nie działa, że to nie ma wpływu na nas, Polaków? W latach 90. przeciętny Polak spożywał 30 litrów piwa. Dzisiaj spożywa 100 litrów. Te tysiące godzin to umysłowa trucizna sprzedawana w atrakcyjnym opakowaniu. Widzieliśmy to przy okazji Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Widzimy przy okazji wakacyjnych festiwali muzycznych. Czy Polak nie umie kibicować albo słuchać muzyki bez kufla w dłoni? Czy w związku z tym rzeczywiście jesteśmy wolni? Co będzie się kojarzyć współczesnej młodzieży i dzieciom po ostatnich mistrzostwach? Oczywiście piwo, które było reklamowane niemal bez przerwy. To nie tylko bezrozumność, to bezczelność i zbrodnia w kraju, w którym milion dzieci żyje w rodzinach doświadczających dramatu uzależnienia. Słowa błogosławionego księdza Bronisława Markiewicza, który mówił, że wrogiem narodu i wiary jest ten, kto dzieci i młodzież chce wychowywać z kieliszkiem w ręku, są dla nas wielkim ostrzeżeniem. Dlatego tak często je powtarzamy. Ciekawych wniosków dostarcza też zachowanie Polaków po wprowadzeniu zakazu handlu w niektóre niedziele. Spójrzmy na całodobowe małe sklepiki w niedzielę wieczorem. Ostatnio rozmawiałem z warszawiakiem, który jeździ wieczorem rowerem. Mówi, że co niedzielę wieczorami pod całodobowymi sklepami ludzie stoją w kolejkach po piwo. Takich punktów mamy w Polsce 4-krotnie więcej, niż zaleca Światowa Organizacja Zdrowia. A i tak, gdy zamknięte są inne sklepy, to tworzą się ogromne kolejki. Czy zatem rzeczywiście jesteśmy wolni? Siostry i bracia, a co dzieje się w wakacje? Co weekend słyszymy informacje o utonięciach pijanych osób. Pijani kierowcy niosą zagrożenie na drogach. Co kilka dni pojawiają się szokujące reportaże o tym, jak młodzież zachowuje się na koloniach. Dziennikarski materiał o jednym z nadmorskich kurortów podsumowuje zdanie właściciela restauracji, który mówi, że jak najszybciej chce zamknąć biznes i wyjechać z miasta, bo nie da się żyć w mieście, w którym pijane nastolatki wymiotują na chodników, a podpici mężczyźni klną, biją się i tłuką butelki w każdy weekend. Czy te wakacyjne obrazki pokazują, że naprawdę jesteśmy wolni? A co powiedzieć o matkach, które nosząc pod sercem dzieci piją alkohol? Wiemy przecież, że każda, nawet najmniejsza ilość alkoholu może wyrządzić nieodwracalną krzywdę ich dzieciom. Widzimy, że tysiące ojców rani swoich najbliższych przez zniewolenie alkoholem. Szczególnym dramatem jest to, że ten problem dotyka coraz młodsze dzieci, które coraz częściej sięgają po wszechobecny i tak nachalnie promowany alkohol. A alkohol nie jest witaminą, jest substancją psychoaktywną, jest groźnym narkotykiem, groźnym, bo sprzedawanym legalnie. Czy więc rzeczywiście jesteśmy wolni? Siostry i bracia, koncentrujemy się na alkoholu, ale przecież zagrożeń jest więcej. Wystarczy spojrzeć na doniesienia medialne. Kilka dni temu dwie osoby zmarły po zażyciu dopalaczy. Kolejna w ciężkim stanie trafiła do szpitala. To był kolejny taki przypadek w ostatnich miesiącach. Ale poza dopalaczami i narkotykami wiele uzależnień dokonuje się w świetle prawa. Spójrzmy na uzależnienie od nikotyny. Ostatnio dostałem list od profesora z Uniwersytetu Rzeszowskiego, który napisał: chciałbym doczekać dnia, w którym ludzie Kościoła w Polsce przemówią pełnym głosem w formie listów pasterskich czy innych inicjatyw na temat przemilczanego dramatu milionów osób, jakim jest uzależnienie od nikotyny, którego zasięg obejmuje od 8 do 9 milionów mieszkańców polskich. Każdego roku z powodu tego uzależnienia umiera w Polsce blisko 70 tysięcy osób. Czy zatem jesteśmy wolni? A są też nowe uzależnienia. Czy pamiętamy tak wiele reklam firm hazardowych, które namawiały do korzystania z ich usług i obstawiania wyników meczów podczas mistrzostw? Dzisiaj nie trzeba chodzić do kasyna czy podejrzanej budki z automatami, aby uzależnić się od hazardu. Kasyno jest w każdym komputerze z dostępem do internetu. Czy zatem jesteśmy wolni? Siostry i bracia, takich zagrożeń dla naszej wolności jest wiele. Nie możemy jednak poprzestać na diagnozie i ostrzeganiu. Musimy przede wszystkim odważnie działać. Dlatego w ubiegłym roku zorganizowaliśmy Narodowy Kongres Trzeźwości. Wołaliśmy głośno i stanowczo, może po raz pierwszy w historii Polski, że nie ma miłości, szczęścia, rozwoju i dobrej przyszłości bez trzeźwości. Hasło kongresu brzmiało: ku trzeźwości narodu, odpowiedzialność rodziny, kościoła, państwa i samorządu. Podczas tegorocznego tygodnia modlitw o trzeźwość narodu ogłosiliśmy Narodowy Program Trzeźwości. Jest to drogowskaz działań dla wszystkich odpowiedzialnych ludzi. Narodowy Program Trzeźwości stał się darem i zadaniem dla każdego z nas. Mamy obowiązek odważnie, ofiarnie i wytrwale realizować go w naszym codziennym życiu, życiu osobistym, rodzinnym, ale także i społecznym. Jesteśmy to winni tym, którzy oddali życie za Polskę, którzy ponieśli tak wiele ofiar, aby Polska była wolna. Z wielką nadzieją Narodowy Program Trzeźwości przekazujemy wszystkim Polakom, aby był mobilizacją dla wszystkich osób, środowisk i instytucji, które mogą i powinny troszczyć się o trzeźwość narodu. Niech stanie się źródłem inspiracji do konkretnych działań. Niech stanie się zarzewiem walki o duchową wolność Polaków. Jego realizacja ma doprowadzić do promocji abstynencji i umiaru wśród Polaków oraz bardzo znacznego zmniejszenia ilości spożywanego alkoholu. Chodzi o zmianę naszej mentalności w tej dziedzinie, by nie było tak, jak jest to obecnie, że 15% Polaków narzuca swoje chore zasady ogromnej większości trzeźwego społeczeństwa. Polskość zawsze powinna kojarzyć się z trzeźwością i abstynencją, a nie z pijaństwem i proalkoholową mentalnością. Siostry i bracia, świętując odzyskanie niepodległości, patrzymy w przeszłość, szukając w niej inspiracji na dziś, ale także i na przyszłość naszej ojczyzny. To od nas zależy, jaka ona będzie. Gwarantem jest pomyślności, świetlanej przyszłości opartej nie tylko na wolności zewnętrznej, na rozwoju ekonomicznym, ale przede wszystkim na respektowaniu zasad moralnych w życiu narodowym. Jest to, czy trzeźwość zapanuje w naszych rodzinach, wspólnotach parafialnych, w szkołach, miejscach pracy, wszędzie tam, gdzie żyjemy, gdzie jesteśmy. Ogromną szansą jest dla nas wszystkich Narodowy Program Trzeźwości, gdyż wokół niego mogą zjednoczyć się wszyscy ludzie dobrej woli. On ma nas zjednoczyć, a nie podzielić. On ma wydobyć te siły narodowe, które od zawsze istnieją w polskich sercach, a więc umiłowanie wolności, prawdy, szlachetnego życia, wierności Bogu i Kościołowi Świętemu. Żeby Polska była Polską, musi być trzeźwa. Naród musi być zdrowy fizycznie, moralnie i duchowo. Dlatego tak bardzo potrzeba ludzi, którzy nie tylko rozumieją potrzebę trzeźwości w codziennym życiu, ale również są zdolni do podjęcia daru dobrowolnej abstynencji. To jest, kochani, post, który ma wielką moc przemiany ludzkiego życia. Podczas Wesela, które odbywało się w ubiegłym tygodniu w Ludźmierzu, słuchaliśmy przepięknych świadectw osób zawierających małżeństwa bez alkoholu, osób, które podjęły w życiu rodzinnym abstynencję, która stała się wielkim błogosławieństwem dla ich rodzin. Ksiądz Jan Kapica mówił, że nowoczesnego alkoholizmu nie da się pokonać bez abstynencji i tak jest istotnie. Siostry i bracia, wszystkich pielgrzymów przybyłych do miejsca piastowego, ale także łączących się z nami za pomocą wspaniałych mediów, telewizji Trwam, Radia Maria, Radia Fara, proszę, abyście stali się ambasadorami Narodowego Programu Trzeźwości, abyście nie tylko o nim mówili, zachęcali do jego lektury, ale przede wszystkim realizowali działania w nim zapisane. Niech to będzie nasz konkretny wkład w obchody stulecia naszej niepodległości, a przede wszystkim nasz wkład w nową ewangelizację, której tak bardzo potrzebujemy. Za kilka dni rozpoczynamy sierpień, miesiąc szczególny w dziejach naszej ojczyzny. W roku stulecia odzyskania niepodległości prosimy wszystkich o 100 dni abstynencji na stulecie odzyskania niepodległości. Dzięki dobrowolnej abstynencji podejmowanej przez wielu ludzi możemy dojść do trzeźwości całego narodu. Nie pozwólmy więc na ośmieszanie tych ważnych inicjatyw, które mają chronić nasze rodziny przed alkoholizmem. Postarajmy się, aby w naszych rodzinach nie zabrakło dobrej woli i siły przeciwstawianiu się złym modom i szkodliwym obyczajom. Wy, kochani, jesteście świadkami tego, że możliwa jest nowa kultura trzeźwości i za to z całego serca dziękuję. Ale dziękuję także za zorganizowanie tej przepięknej modlitwy w intencji trzeźwości narodu. Sługa Boży, wielki syn ziemi łomżyńskiej, kardynał Stefan Wyszyński podkreślał, że każda przemiana człowieka zaczyna się na kolanach w rozmowie z Bogiem, że oprócz naszego ludzkiego wysiłku i pragnienia odnowy potrzeba nam potężnej pomocy Boga. Dzisiaj modląc się razem z wami wszystkimi, zatroskanymi o trzeźwość naszej ojczyzny w miejscu piastowym, pragnę wołać do Jezusa Chrystusa, którego Ewangelia zawiera uzdrawiające zasady moralne i moce odnowy społecznej. Wołać o trzeźwość i wolność od uzależnień dla wszystkich rodaków. Niech w tym wielkim zrywie ku trzeźwości narodu błogosławi nam Bogu Rodzica Dziewica, Bogiem sławiona Maryja, Królowa Polski. Święty Michale Archaniele, broń nas. Błogosławiony Księże Bronisławie Markiewiczu, módl się za nami. Amen.